Gdzie chodzi za mną ta myśl, że Matka Teresa oparła swoje zawierzenie na dwóch filarach. Pierwszym to postawa rozważania w sercu dobrych rzeczy, które Bóg uczynił jak Maryja. Rozważania w swoim sercu tego, co Bóg czyni. Widzieć, co Bóg czyni. No i drugie sposób, jaki to robić, czyli ten rachunek sumienia opisany przez Ignacego Loyolę. Oczywiście nie musi być to rachunek sumienia akurat ignacjański, ale on ma w sobie coś, co sprawia, że pomaga ludziom inaczej widzieć, inaczej się przygotowywać na Boże dary. Pozwala ludziom uświadamiać sobie, jak ważne są wszystkie momenty w naszym życiu, w moim życiu. Nie znaczy to, że mi łatwo przychodzi robić rachunek sumienia. Myślę, że jak większości osób, raczej uciekamy od rachunku sumienia. Od tego, żeby widzieć głębiej, więcej, lepiej. No bo to zobowiązuje, to kształtuje. A w człowieku jest chyba jeszcze ciągle pragnienie jakiejś takiej niezależności od Boga, jakiejś próby ubudowania sobie własnej rzeczywistości obok Bożej rzeczywistości. Rachunek sumienia systematyczny, poważnie potraktowany, nie pozwala na właśnie taką postawę. Dlatego przyjrzyjmy się wspólnie, na czym polega proponowany nam ignacjański rachunek sumienia. Aby go dobrze zrozumieć, książka, z której korzystamy, 33 dni do chwały poranka, mówi nam, że w rachunku sumienia ignacjańskim jest po pierwsze ważna ta świadomość, że rachunek nie jest pewnym intelektualnym wysiłkiem. Tu nie chodzi o przypominanie sobie, wyliczenie, ćwiartowanie, mnożenie, dodawanie, odejmowanie, czy też usprawiedliwianie się przed sobą, przed Bogiem, przed innymi. Tu chodzi o coś innego, chodzi o postawę przed Panem Bogiem. Postawę przed Bogiem. I takim pierwszym, jakby pierwszą postawą, może jeszcze inaczej, autor książki proponuje nam, abyśmy rachunek sumienia oparli na pięciu słowach, na błogosławieństwie, na prośbie, na zabijaniu, to brzmi, ale tak, na zabijaniu, na pocieszeniu i na postanowieniu. I przyjrzyjmy się temu. Co to znaczy błogosławieństwa? Przede wszystkim chodzi o to, abyśmy sobie uświadomili, jak wiele w naszym życiu dokonało się dobrych rzeczy, błogosławieństw właśnie, pochodzących od Boga, które nas spotkały, a za które my nigdy nie podziękowaliśmy tego dnia, nie zwróciliśmy uwagi. To jest właśnie taka próba uświadomienia sobie obecności Boga i Jego darów w moim życiu tego konkretnego dnia. To właśnie dlatego w tym 15-minutowym zatrzymaniu się, tej postawie przed Bogiem, tak ważne jest, żeby zacząć od tego: Panie, chcę Ci podziękować za wszelkie błogosławieństwa, które w moim życiu pochodzą od Ciebie. I to, co nazywamy dobrem, dobra rozmowa z przyjacielem, jakieś spotkanie, może jakaś nagroda, pocieszenie. Bo właśnie te błogosławieństwa odkrywane przez nas, a pochodzące od Pana Boga, Święty Ignacy nazywa pocieszeniem. Ale też chodzi o to, aby umieć podziękować nie tylko za to, co my nazywamy dobrem, bo jest przyjemne, ale też abyśmy w błogosławieństwach odkrywali, że czasem trudne sytuacje pochodzą od Boga, że spotkało nas coś trudnego, a Bóg pozwolił nam inaczej to przeżyć niż dotychczas, że spotkało nas jakaś przykrość i naraz odkryliśmy w swoim sercu pragnienie przebaczenia komuś, że spotkało nas jakieś wyzwanie, którego do tej pory się baliśmy, albo natchnienie, które dotknęło nas bardzo głęboko i z bólem sobie uświadomiliśmy, że już dawno powinniśmy tego dokonać. I naraz przyszło to pragnienie, aby podjąć i za to też podziękować. Z tego podziękowania rodzi się uwielbienie Boga. Im bardziej jesteśmy świadomi Jego darów, tym więcej od Niego będziemy przyjmować. I w tym bardziej Bóg będzie nas obdarowywał poszczególnymi łaskami i coraz większej ilości. Na tym polega błogosławieństwo, że im bardziej umiemy przyjmować, kto jest wierny w małej rzeczy, nad wieloma zostanie postawiony. Dobrze, sługo dobry i wierny. W niewielu byłeś wierny, masz więcej. To na tym to polega. Więc najpierw nauczmy się w swoim rachunku sumienia błogosławić, dziękować, aby dojść do uwielbienia Boga, do zachwytu Jego dobrocią, miłością, obecnością. Drugi to jest prośba. Prośba jest skierowana w rachunku sumienia ignacjańskim od Ducha Świętego. O to, aby pozwolił nam zobaczyć prawdę, zobaczyć grzech. Prawda wyzwala, nawet jeżeli to będzie trudna prawda, nawet jeżeli to będzie prawda bolesna, jeżeli to będzie tajona przed sobą prawda, to w Duchu Świętym zobaczona. Daj nam, Panie, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz. To jest to. W pewnym momencie uświadomimy sobie, że ta prawda pozwala nam, mimo że odkrywamy jakiś ból, jakiś wstyd, jakieś niezrozumienie, niezgodę, to zawierzamy to Duchowi Świętemu. Trzecie to jest no właśnie słowo zabijanie. Dlaczego zabijanie? Dlatego, że karą za grzech jest śmierć. Bo Chrystus został zabity z powodu moich i Twoich grzechów. I tutaj dotykamy naszych dolin, choćbym szedł ciemną doliną, dotknąć tego, co jest grzechem w moim życiu, co jest złe, tego, co zabija we mnie człowieczeństwo, zabija moją przyjaźń z drugim człowiekiem, zabija we mnie wrażliwość, zabija we mnie radość bycia dzieckiem Bożym, zabija mnie i czyni frustratem, coś, co powoduje, że straciłem już chęć bycia dobrym, a żyję w nieustannej złości, nienawiści, gniewie, jakiejś pożądliwości. Chodzi o upadki naszych serc. O to, kiedy zwątpiliśmy. To właśnie to jest to zabijanie. Zabijanie siebie, zabijanie tego, co wokół nas jest. To też zobaczenia ciągu tych wydarzeń, kiedy od lekkiego poirytowania idziemy w jakąś złość, złośliwość, wybuchy gniewu. Tylko dlatego, że kiedyś gdzieś na początku ktoś się nacisnął na odcisk i to było tak zwane przelanie się już tej wody, tak, w kielichu, tej goryczy, czary goryczy. Przeprosić, przepraszać Boga. To są chwile, kiedy ewentualnie możemy odkrywać, że chcemy uciec od Jezusa. Ale właśnie wtedy potrzeba, abyśmy szukali pocieszenia. Abyśmy pamiętali o tym słowie pragnę miłości. Pragnę dusz. Jezus nie przyszedł po to, aby tracić. Nie przyszedł po to, aby odrzucać. Przyszedł po to, aby mówić nam o miłości Ojca. Przyszedł po to, aby powiedzieć nam, że Bóg zna prawdę o nas, ale ma w swoim sercu więcej miłości i miłosierdzia, niż my popełniliśmy grzechu. Że nikt nas nie może oddzielić od miłości Chrystusowej. Ani grzech, ani nienawiść, ani zło wrogie jakieś siły. Nic, jak mówi święty Paweł. I potrzeba, abyśmy, właśnie podpowiedzią jest to, abyśmy zwizualizowali sobie. Na przykład wzięli do ręki obrazek Jezusa Miłosiernego. Zatrzymali się przed Chrystusem, który dla nas jest miłosierny, który prowadzi nas do Ojca. I ostatnie słowo. To postanowienia. No właśnie, nie ma rachunku sumienia, w którym nie byłoby mocnego postanowienia poprawy, tak jak w warunkach dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie. Poprawa, czyli decyzja zmiany życia. Jeżeli chodziłem w złości na kogoś, to jedyną postanowieniem jest przebaczać, darować człowiekowi, dać mu szansę. Jeżeli odkrywam w sobie skąpstwo, to zaproponować w sobie hojność. Jeżeli tak jestem przywiązany do dóbr materialnych, do dobrego mniemania o sobie, do tego dobrego wizerunku w oczach innych,
to darować, darować dać innym. I do tego jesteśmy wezwani. Niech ten rachunek pozwoli nam przyjrzeć się sobie, pozwoli nam otwierać się na to, aby rozpamiętywać w swoim życiu obecność Boga. Wielkie rzeczy, których jak odkrywała Maryja, jak odkrywała także Matka Teresa, dzieją się także w naszym życiu. Amen.